krzyżu biskupim, który nosi ksiądz na piersiach, wpisany jest symbol Ducha Świętego. Można zapytać o motywację?
Właściwie wyrasta ona bezpośrednio z mojego herbu biskupiego. W krzyż bowiem w kształcie kotwicy wpisane są słowa z antyfony na wejście w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego: Resurrexie tecum sum, zmartwychwstałem jestem z Tobą. Pod tym krzyżem jest napis Astare coram te tibi ministrare, trwać przed Tobą, Panie, Tobie służyć. No i kiedy zastanawiałem się, jak wyrazić to, że Pan jest ze mną, trwa przy mnie, zmartwychwstaje ze mną, to myśl była jednoznaczna od razu, że najlepiej wyrazi to symbol Ducha Świętego, choć może to troszkę budzić obawy, bo raz drugi ktoś mnie już zapytał, jak to, co to za krzyż, zamiast Pana Jezusa Duch Święty, symbol Ducha Świętego Gołębica. No ale to właśnie jest dar zmartwychwstałego.
Ksiądz biskup jest szefem katedry pneumatologii i eklezjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Teologii Dogmatycznej, czyli jest ksiądz jako naukowiec obeznany w tej problematyce, ale zapewne są tu gdzieś w zapleczu jakieś doświadczenia osobiste. Wspominał ksiądz biskup o różnych charyzmatach.
Jeśli dotknąć najpierw doświadczeń osobistych, to wspomniałbym, bo zazwyczaj to mi przychodzi na myśl, kiedy ktoś mnie o to pyta, jak Duch Święty, że tak powiem, po raz pierwszy jakoś doświadczyłem, przeżywałem w domu, to wspominam swoją babcię, która bardzo często takimi aktami strzelistymi, prostymi przywoływała Ducha Świętego. Nieraz przed telewizorem podnosiła ręce, łapała się za głowę i mówiła: o Duchu Niebieski, co oni wyrabiają, do czego oni już dzisiaj dążą, co to w ogóle jest. Wyrażając w ten sposób taką dezaprobatę dla tego wszystkiego, co w świecie jest nie do pogodzenia z tym Duchem Bożym, z Duchem Ewangelii. Dla mnie to było właściwie takie wezwania, które mi nie tylko utkwiły, ale one mi dawały, gdy jeszcze byłem dzieckiem, z czasem trochę już większym chłopcem, takie podpowiedzi, co jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, co jest po prostu złe. Więc to przywoływanie Ducha Świętego w tych takich momentach, gdy było coś niezgodne z Ewangelią, no to było dla mnie czynienie takiego rachunku sumienia. Natomiast jeśli chodzi o takie moje osobiste doświadczenia, przeżycie też Bożego Ducha, no powiem, różne były te chwile. Taką szczególną było też kiedyś, gdy rozpoczynałem posługę we wspólnocie o korzeniach charyzmatycznych. Pytanie takiego uznanego lidera: no czy ksiądz ma charyzmat mówienia językami, rozeznawania języków? Ja mówię, że nie mam. No to jak ksiądz chce nas prowadzić? W ogóle jak ksiądz się chce za to zabrać? Ja mówię, widzi pan, no bo ja mam najbardziej zobiektywizowany charyzmat Bożego Ducha w Kościele, jakim jest charyzmat pasterza. I wtedy zdumiony patrzę, mówię, wie pan, no trochę się nawet dziwię, że pan nie doczytał tu i tam jako ten, który się mieni specjalistą. Ale to tak już pół żartem potem i pół serio z nim było. Ale widziałem zdumienie w jego oczach, bo nie zawsze postrzegamy urząd w Kościele jako charyzmat. A to jest przecież ten szczególny dar Ducha Świętego, który przez sakrament święceń zyskujemy w Kościele w sposób najbardziej zobiektywizowany, bo sakramentalnie. Te inne charyzmaty, które z tą udziałem wiernych w Kościele, no już bardzo nieraz trudno rozeznać, bo jest o wiele bardziej subiektywnie. Powiem też, że moim udziałem był w pewnym momencie życia charyzmat, o którym się może nawet mało mówi, nawet mało wie, charyzmat łez, niektórzy mówią charyzmat płaczu. To nie jakiś stan załamania, jakiegoś kryzysu, nawet wiary, tylko rzeczywiście dar Bożego Ducha, który przeżywałem w ten sposób, że przyszedł dość nagle i miałem taką świadomość swej wielkiej grzeszności, nie konkretnych grzechów, swojej grzeszności. To była sytuacja, kiedy przez 2-3 tygodnie, tak gdzieś, samo gdzieś przypomnienie sobie tej grzeszności, uświadomienie sobie nagle, no, wiązało się z upływem wielkich łez. No, w pierwszym dniach właśnie nie mogłem sobie nawet z tym poradzić, jak to w ogóle sczytać. To się jednak wiązało także z taką pociechą. Najpierw łzy, poczucie ogromnej grzeszności, a za chwilę pocieszenie, takie oczyszczenie. A owocem tego potem było niesamowite takie doświadczenie, przeżycie mocne wielkości Bożego obdarowania. I ta świadomość dzisiaj Bożego obdarowania, ona mi bardzo pomaga w kształtowaniu i życia mojego z Bogiem, i w kształtowaniu relacji z bliźnimi, no także w tej posłudze biskupiej.
O tym obdarowaniu i takiej obecności Ducha Świętego w samoudzielaniu się Boga nam wspominał ksiądz biskup podczas swojego wykładu. Przed uroczystością zesłania Ducha Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywała się sesja zatytułowana Dynamika Ducha Świętego i mówił tam ksiądz biskup właśnie o Duchu Świętym w nauczaniu Jana Pawła II. Oprócz tego obdarowania daru, co jeszcze tutaj szczególnie warto byłoby podkreślić?
W tej encyklice błogosławiony Jan Paweł II rzeczywiście kilka takich bardzo wzniosłych myśli, znanych owszem w tradycji teologicznej, przypomniał i chętnie się nimi podzielę. Otóż w odpowiedzi na pytanie, kim jest Duch Święty, odniósł się przede wszystkim do Chrystusowego, to inny pocieszyciel, wskazując na to, że jest to rzeczywiście nasz rzecznik, obrońca, orędownik, a że inny, no bo ten drugi po Chrystusie. Potem jednak myśl rozwinął i wskazuje też na nauczyciela naszego tej samej Ewangelii Chrystusowej, ładnie to tam wybrzmiewa. Wskazał na Ducha Świętego jako na świadka Chrystusowego. My bardziej o sobie myślimy jako o świadkach, jesteśmy wezwani do bycia świadkiem, ale tutaj papież pięknie zauważył, że najpierw, gdy apostołów powołał Chrystus, to uczynił ich swoimi towarzyszami, a sam im potem powiedział, kiedy otrzymacie moc Ducha Świętego, będziecie moimi świadkami. Czyli właściwie nie ma możliwości naszego świadectwa, kształtowania takiego życia pełnego świadectwa chrześcijańskiego bez wsparcia, światła i mocy Ducha Świętego. Ducha Świętego ukazuje też papież jako twórcę i animatora naszej wiary i życia wiary. On budzi w nas wiarę, bo otwiera serce na Jezusa. W sposób zaś szczególny wskazuje na Ducha Świętego jako na ożywiciela. I tu mówi, nawet tak pięknym określeniem się posługuje, że jest utajonym szafarzem życia Bożego w nas. Jako taki też jest szczególnym nie tyle gościem, ile gospodarzem tego najbardziej intymnego miejsca w nas, tym naszym wewnętrznym tabernakulum, gdzie jest tylko właściwie Bóg i my, gdzie nawet spowiednik nie ma dostępu. Później wiele uwagi poświęcił dobremu wyinterpretowaniu chrystusowego znamienia, że kiedy Duch przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.
Tutaj warto może nawiązać do pewnej rozmowy, w której papież zapytany przez dziennikarza, jakie jest najważniejsze słowo w Ewangelii, powiedział, że słowo prawda. Chciałbym nawiązać do tego określenia Ducha Świętego jako Ducha Prawdy.
No to jest określenie wprost Jezusa, nazywa go Duchem Prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I kiedy my dzisiaj jesteśmy na niemal każdym kroku tak bardzo skażeni kłamstwem, zakłamaniem, jakimiś oczernieniami, pomówieniami, no to musimy sobie jasno powiedzieć, że w tych obszarach naszego życia nie ma Bożego Ducha. Tam jest Duch, który jest ojcem kłamstwa. Więc to jest niezwykle też ważne w tych naszych dzisiejszych dniach. Jeśli my mamy być taką wonią przyjemną Bogu, to potrzeba, byśmy nade wszystko byli ludźmi prawdy. Nam trzeba, tak przewrotnie trochę powiem, unikać wszelkiego kłamstwa i zakłamania, tak jak diabeł ucieka od święconej wody.
Podejmijmy także skrótowo sprawę owoców obecności Ducha Świętego. No to, na co się często wskazuje, to jest radość, rozradowanie, oprócz łez, o których ksiądz biskup wspomniał.
Tak, tutaj byśmy musieli też dokonać pewnego rozróżnienia. Możemy też mówić o charyzmacie radości i to jest łaska Boża. Jak każdy charyzmat, szczególny objaw ducha dla pożytku i tego konkretnego człowieka i wspólnoty, czy nawet dla dobra całego świata. Takim charyzmatykiem dla świata jest niewątpliwie błogosławiony Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI. Natomiast kiedy mówimy o owocach ducha, to już są rzeczywistości w nas, które u źródła mają łaskę Bożą, łaskę Bożego Ducha, Jego dary, natomiast są skutkiem naszej współpracy z tą łaską Bożego Ducha. I dlatego tutaj tak ważna jest podejmowana na każdym kroku nasza praca nad sobą, najtrudniejsza z prac na ziemi.
Ja tak jeszcze wracając do encykliki Dominum et Vivificantem, co zdaniem księdza biskupa było takim najbardziej osobistym wkładem Jana Pawła II w ten właśnie tekst?
Papież tutaj korzystał z myśli kilku teologów na pewno, ponieważ troszkę badałem też tę myśl pneumatologii soborowej, przedsoborowej, posoborowej. Na pewno nawiązywał bardzo do pneumatologii Heriberta Millena, Yves Congara, Kaspera, a najbardziej do pneumatologii Józefa Ratzingera, która w sumie jest naprawdę takim uspółcześnieniem myśli Augustyna pneumatologicznej. I dlatego nie będę raczej tutaj odpowiadał, co najbardziej oryginalne, ja bym raczej powiedział to, co najbardziej nośne wskutek tego. ta myśl o Duchu Świętym jako o osobie darze, o osobie miłości w Bogu.
Zresztą kategoria daru jest też jedną z takich głównych kategorii filozoficznych Karola Wojtyły.
Zdecydowanie, do tego ciągle wraca i można powiedzieć, że za każdym razem jest to w takiej dialektyce dar i zadanie. I tutaj też osoba dar, Duch Święty, osoba miłość jest nam naprawdę największym darem, bo to jest Chrystusowy dar, dar zmartwychwstałego, ale jest też nam wielkim zadaniem. I stąd my potrzebujemy naprawdę w naszej codzienności dzisiaj takiego większego otwarcia na Ducha Świętego. Więcej nabożeństwa potrzeba do Ducha Świętego w naszym życiu. To mogą być proste akty strzeliste. Choćby tak jak to arcybiskup Alfons Nosol nieraz się tym dzielił, że każdy dzień rozpoczyna od potrójnego Veni Sancte Spiritus. Ale też musimy sobie to śmiało powiedzieć, że nawet kiedy przeżywamy pewien stan takiej posłuchy duchowej, pewnych, jak to mówili mistycy, nocy ciemnej, trzeba się troszkę przymuszać do tego, żeby uklęknąć, żeby podjąć wysiłek, trud modlitwy, bo nawet wtedy, kiedy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, przekazuje nam święty Paweł, Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach.
Przypomnijmy, że wielokrotnie Jan Paweł II wspominał, że to jego tata napominał go, by więcej modlił się do Ducha Świętego. Księże biskupie, no właśnie, kiedy spotyka ksiądz młodych ludzi, którym udziela ksiądz sakramentu bierzmowania, jakie wtedy radości i niepokoje rodzą się w sercu?
Ja bym powiedział, że przede wszystkim jest to dla mnie zawsze taka godzina liturgii, świętej liturgii, kiedy zawierzam tych ludzi Panu Bogu. Nie tyle niepokój w sercu, ile jakaś taka ufność, że Jezus, że Boży Duch ich poprowadzi. Oczywiście, że my dzisiaj nieraz słyszymy, że sakrament bierzmowania to taki sakrament jakby rozłąki z Kościołem. Na pewno są różne tego przyczyny. Potrzeba przemyśleć może też tu i tam praktykę sprawowania tego sakramentu, ale wydaje się, że rzeczą ważniejszą jest formacja do tego sakramentu. I w tej formacji niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby to była bardziej mistagogia, a nie pouczenie. Ten młody człowiek już ma dzisiaj dużo tego pouczenia, także na lekcji religii, kiedy ja formuję go, powiedzmy, w salce katechetycznej, w grupie do bierzmowania, powinienem bardziej rozwijać tę formację na poziomie dzielenia się swoją wiarą, wdrażania go w życie wiary tego młodego człowieka, w życie Kościoła, pomagania mu w tym, by jakoś mógł znowu przejść z tego poziomu chociażby korzystania sakramentu pokuty, gdy był dzieckiem do pierwszej komunii i teraz, żeby na wyższy poziom korzystania z tego sakramentu się wspiął. Więc to jest niezwykle ważna sprawa, dobra formacja przygotowująca, a w tej formacji też jasne uzmysłowienie, uświadomienie młodemu człowiekowi, co będzie za chwilę jego udziałem. Mało się dzisiaj o tym mówi, w liturgii tego sakramentu jest to bardzo jasno wyrażone, że to napełnienie nas pełnią Ducha Świętego, pełnią Jego darów, oznacza dla nas łaskę upodobnienia do Chrystusa. Czyli wchodzimy na jeszcze wyższy poziom tego bycia dzieckiem Bożym. I to, myślę, trzeba bardziej dzisiaj akcentować też młodemu człowiekowi, że on jest odtąd od dnia bierzmowania upodobniony do Chrystusa i ma to podobieństwo, które jest w środku mu dane, gratisowo, z łaski, że ma je odzwierciedlać życiem.
No a jak już mamy ten sakrament bierzmowania udzielony, jak żyć, by nie zasmucać Ducha Świętego?
Oj, no tu wiele takich rzeczy by można było wytknąć. Duchowi Bożemu cóż się podoba? To, co Boże najpierw, czyli szczególnie istotne jest dzisiaj nabożne korzystanie z tego, co oferuje nam Bóg wprost, czyli nabożne przyjmowanie Bożej łaski, Bożej prawdy, nabożne korzystanie świętych sakramentów, nabożne czytanie Pisma Świętego, szacunek dla sakrum. Przecież w świątyni dzisiaj są czasem sytuacje, które no naprawdę martwią. No choćby teraz w okresie letnim przychodzimy tak nieraz ubrani, że to uwłacza naprawdę, ja nie chcę już powiedzieć Panu Bogu, ale uwłacza temu miejscu. I jest to pewien też wskaźnik tego, na ile my wyczuwamy miejsce święte, umiemy szanować tego, który jest źródłem tej świętości. Ale oczywiście to, o czym już mówiłem, Duchowi Bożemu będzie się zawsze podobało to, jak go będziemy przywoływać, parakaleo przywoływać, on lubi być przywoływany. Duchowi Bożemu będzie się zawsze podobało, jak będziemy żyć w prawdzie. Duchowi Bożemu będzie się zawsze podobało, jak będziemy wypełniać wolę Pana, jak będziemy podejmowali modlitwę. Więc wiele tych poziomów takiego współpracowania z Nim będzie po prostu radością Bożego Ducha i to będzie miła woń dla Pana.
A kategoria miłości zbiera to wszystko?
Tak, i to z kilku względów zbiera to wszystko, no bo mówiliśmy tutaj trochę o charyzmatach. To jest podstawowe kryterium chociażby prawdziwości charyzmatu. jeżeli ktoś rozpoznaje, że ma charyzmat, ale za chwilę ma w sobie jakąś taką zamkniętą tożsamość, właśnie nie realizuje tego charyzmatu w miłości, no to jeżeli to jest charyzmatyk, to ale nie od Bożego Ducha. Miłość przede wszystkim to jest nie tyle charyzmat, to jest jedynie możliwy dla rozwijania chrześcijańskiego życia sposób życia, czyli sposób korzystania z każdego daru Bożego. Miłość, bo miłość to jest nic innego jak oddawanie, papież Benedykt XVI nam to mocno podkreślił w encyklice Deus Caritas Est, że miłość to jest po prostu oddawanie życia. Nie chodzi tylko o deklarację. To dzisiaj najczęściej tak. Ludzie myślą, że powiem kocham cię, no wyrażę tutaj swoje uczucie. To trochę mało. Uczucie jest pięknym wyrazem miłości. Natomiast istotą miłości jest darowanie siebie. To Jezus przez krzyżową mękę nam dobitnie objawił.
I tak wracamy do obdarowywania. Bardzo dziękuję za rozmowę, Księże Biskupie.
Dziękuję pięknie.